Poniedziałek, a więc nowy tydzień u Mariny, u naszej, można powiedzieć, korespondentki z przedmieść Kijowa, Marina Stepanska. Ja po weekendzie rozmawia z Sandrą Soluk w Kijowie. Cały czas panuje względny spokój. Co to oznacza?
Od 2 dni jestem sama, więc sprzątam. A co z Wową i chłopakami? Chłopaki wyjechali w piątek. Rodzice chcieli, żeby wrócili do domu. A Wowa pojechał na północ, tam skąd uciekła jego żona. Jego teść wciąż tam jest. Wowa jechał przez odbudowany most w Irpieniu i widział okropne rzeczy. To znaczy nie widział masakr, ale ogromne zniszczenia. On Friday, w piątek wysłałaś mi krótki film zniszczonych budynków w Kijowie. Nie da się tego porównać do północy. So how do you feel? Jak się czujesz sama? Podoba mi się. Choć i tak tęsknię, dobrze z kimś porozmawiać, ale ogólnie dobrze. Nawet oglądam serial. Zaczęliśmy z Wową oglądać filmy wieczorem. Nie da się tylko oglądać wiadomości. A to resetuje umysł. W piątek pojechaliśmy do tych znajomych z armii, mówiłam ci. Zabraliśmy pomoc dla żołnierzy, moich przyjaciół. Gdzieś w okolicach Kijowa. Tak, nie zdradzamy pozycji. Cieszę się, że ich spotkałam, znam ich od lat. Dobrze rozumiem, że wiozłaś im pomoc, to te termowizory? Nie, teraz taki poważny sprzęt zawozimy na wschód. To były maty i siatki maskujące i jedzenie. Chociaż tego im nie brakuje. Wczoraj spotkałam kolejnego znajomego żołnierza, bardzo stary przyjaciel. Przemieszczał się na nową pozycję i zaszedł do mnie. To wspaniała historia, wyszłam zapalić. Rzadko to robię, raz, dwa razy dziennie, zaczęłam na początku wojny. Wyszłam i w tej chwili przechodził. Nie miał mojego numeru. Jeśli bym nie wyszła i Dixie by nie zaszczekała, to byśmy się nie zobaczyli. Zrobiłam mu kawę i zaproponowałam jedzenie. Spojrzał na mnie zmęczony i mówi: Marina, mamy więcej niż trzeba. I tamci znajomi także. Zawiozłam im słodycze i nawet nie chcieli. Więc rzeczy kluczowe wysyłamy na wschód.
W środku dnia.
Dokładnie kwadrans po godzinie 15. Nasza audycja w Radiu Poznań z Państwa udziałem. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy o tym, czy myślimy o sytuacjach kryzysowych, w których przyda się nam coś, co mamy z góry przygotowane. O tym bardzo często słyszymy także od specjalistów. Zobaczyć możemy nawet na stronach rządowych bardzo dokładne instrukcje, informacje, poradnik na czas trudny, na czas kryzysu, no także na czas wojny. Znajdą Państwo na gov.pl takie poradniki. To są PDF-y do wydrukowania, do przejrzenia, to są prezentacje. Mnóstwo takich ważnych informacji. My dzisiaj też ze specjalistami na ten temat chcielibyśmy porozmawiać i porozmawiamy. No i Państwa zapraszam do tej rozmowy. Proszę sobie na początek wyobrazić, chociaż oczywiście nikomu podobnych sytuacji nie życzymy absolutnie, to jednak proszę sobie wyobrazić, że muszą Państwo w kilka minut, na przykład w środku nocy, opuścić swój dom, no bo pali się coś obok, pali się jakieś mieszkanie, zalewa nas sąsiad. Jakich powodów może być mnóstwo, które mogą nas zmusić do tego, żebyśmy wręcz natychmiast musieli opuścić to miejsce, w którym mieszkamy. No i mają Państwo wówczas zaledwie chwilę, kilka chwil, żeby zastanowić się, co z sobą zabrać i jeszcze mniej czasu, żeby tego poszukać, żeby zlokalizować, gdzie to jest. No i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiali. O tym, żeby przysłowie mądry Polak po szkodzie, no, nie musiało być sprawdzane albo nie sprawdziło się, się, żeby wyrzucić je z naszego myślenia, a zmienić na takie, na przykład lepiej nosić z sobą, mieć z sobą, niż się prosić. Prawda? Oddajmy głos prepercerowi Krzysztofowi Lisowi, współtwórcy kanału i bloga Domowy Survival i autora książki o takim samym tytule.
Zdarzają się przypadki, kiedy z różnych względów musimy opuścić dom i zrobić to natychmiast. Nie mamy czasu, żeby się spakować, zastanowić, które rzeczy są ważne i gdzie są dokumenty, które mogą nam być niezbędne. A zatem dobrze byłoby być do takiej ewakuacji gotowym, czyli dobrze byłoby mieć przygotowany plecak, torbę z najważniejszymi rzeczami, żeby nie obudzić się na przykład stojąc boso na zaśnieżonym trawniku pod blokiem, patrząc jak straż dogasza mieszkanie sąsiada. W takiej sytuacji możemy do tego domu, do tego bloku nie wrócić przez kilka najbliższych tygodni, bo będziemy czekać na wynik ekspertyzy, czy tam się w ogóle dalej da mieszkać. A więc musimy być przygotowani na to, żeby ten dom opuścić szybko i potencjalnie być może do niego prędko nie wrócić. Czyli jakaś taka podstawowa odzież absolutnie jest niezbędna. Oprócz tego dobrze by mieć ze sobą ważne dokumenty, przede wszystkim swoje własne dokumenty, ale wszelkie inne typu potwierdzenia ubezpieczeń i tak dalej, które mogą być później do odtwarzania naszego dobytku również potrzebne. Część ludzi uważa, że taki zestaw, my na to mówimy zestaw ewakuacyjny albo zestaw ucieczkowy, że on nam będzie również pomagał wtedy, kiedy będziemy ewakuować się na przykład z miasta w obliczu wojny albo skażenia chemicznego, czyli takiego zagrożenia o większym zasięgu. I tacy ludzie w tym momencie do takiego zestawu dokładają zarówno żywność, jakąś wodę albo filtr do wody, może jakąś turystyczną kuchenkę. Jeśli ktoś ma dzieci, to wiadomo, że tam muszą znaleźć się produkty niezbędne dla nich, typu pieluchy. Produkty higieniczne, co oczywiste.
618-658-618-654-654 to bezpośrednio numer telefonu do studia Radia Poznań. 618-654-654. No to pierwsze pytanie, które chyba należałoby sobie zadać, to czy w ogóle pomyśleliśmy o czymś takim, żeby mieć taki plecak, który zawiera to, co niezbędne, absolutnie niezbędne, przygotowany, żeby wiedzieć, co jeszcze ewentualnie do niego wrzucić i być gotowym na to, aby opuścić swój dom czy swoje mieszkanie. Tak jak mówię, nie musimy odwoływać się do kontekstu wojny, chociaż jest on oczywisty, ale przecież to jest zachowanie, czy też nawyk, który może się przydać w bardzo różnych sytuacjach. Choćby jakieś właśnie zdarzenie losowe, które sprawia, że przez jakiś czas, dzień, ale może i kilka dni, nie będziemy mogli wejść do naszego domu. 618-654-654. No to jeszcze o tym plecaku ewakuacyjnym, ratunkowym, ucieczkowym, różnie jest on nazywany, który powinien być także nie tylko wyposażony w to, co niezbędne, ale również lekki. No bo cóż z tego, że spakujemy nie wiadomo jak dużo i spróbujemy z tym wyjść z domu, no i opadniemy z sił. O tym już za chwileczkę, a teraz pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Tak, plecak ewakuacyjny to jest bardzo ważna rzecz. No, powinno tam się znaleźć no tak parę rzeczy z żywności, latarka i tak dalej, żeby no przeżyć w trudnych warunkach. No taki plecak, no można sobie zobaczyć w internecie, to powinno jeszcze być.
No właśnie, to jest to też ważna informacja, bo nawet są gotowe takie zestawy, prawda? I one zawierają to, co do przeżycia nam jest niezbędne. Tutaj i tak trzeba sprawdzić, czy nie jest tego za dużo, nie jest za ciężkie, bo my jeszcze dołożymy troszkę swoich rzeczy, tak? I dokumentów, oczywiście, i lekarstw, i rzeczy dla dzieci niezbędnych, czy dla siebie samego. No i nie możemy przeszarżować z tym obciążeniem.
Oczywiście. No na przykład wody nie możemy dużo wziąć. No to są specjalnie takie rurki, które filtrują, że wodę z kałuży można się napić. Tylko trzeba mieć taką rurkę właśnie, albo taki filtr.
Chociaż teraz mówimy już o takiej sytuacji, o sytuacjach bardziej ekstremalnych, takich wręcz prepresowskich, prawda?
Może się zdarzyć. Oczywiście.
Ale może się zdarzyć, jest jasne. Panie Krzysztofie, pan myślał o takich sytuacjach i w jaki sposób się przygotował, żeby mieć pod ręką to, co najważniejsze?
Wie pan co, oczywiście... My jako Świadkowie Jehowy już od iluś lat jesteśmy namawiani do tego, wręcz żeby mieć taki plecak ewakuacyjny i żeby chwilę mieć na zabranie go i ucieczka. Przede wszystkim jeszcze też, jeżeli są na przykład alerty, że będą wichury, że będą jakieś burze, żeby mieć samochód do pełna zatankowany gazem, paliwem. I jeszcze tam może w zapasie trochę paliwa w karnistrze mieć, bo to nie wiadomo, przepraszam, nie wiadomo co to teraz będzie z tym wszystkim.
Bądź gotowy dziś do drogi. Kiedyś taka piosenka była. My ją troszeczkę poważniej musimy dzisiaj potraktować. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, dziękuję.
To, co podkreślaliśmy przed chwileczką, plecak ucieczkowy, plecak ewakuacyjny, kryzysowy, nie może być za ciężki z oczywistych względów. No bo nie wiemy, czy przejdziemy tylko ulicę dalej i ktoś nam pomoże i niedługo wrócimy do naszego domu, ale może będziemy musieli pokonać sporą odległość, korzystając, ciągnąc za sobą ten plecak. No i będziemy musieli go porzucić, czy i tak wyrzucać z niego pewne rzeczy, żeby nie być zanadto obciążonym. No i też nie wiadomo, czy uda nam się odjechać samochodem, bo przeważnie każdy samochód ma, ale też bywa, czy może to różnie. Niekoniecznie będzie też czas na przykład, aby zabrać taki plecak do podziemnego parkingu, no bo właśnie, sytuacje mogą być różne, pożar, zalanie, cokolwiek innego. Jest jeszcze jeden aspekt, o który mieszkańcy Poznania, czy też innych miast mogą w ogóle nie myśleć, a wspomniał już o tym przed chwileczką nasz słuchacz, dla pana Jacka także, który jest naszą rozmówcą, który przeniósł się na wieść, pewne rzeczy stały się jednak oczywiste.
Muszę powiedzieć, że też zmieniliśmy pewien sposób myślenia, jeśli chodzi o używanie auta w stosunku do tego, co było wcześniej w mieście. Mianowicie, nie ukrywam, że w dawnych latach zwykle sprawdzaliśmy, ile nam jeszcze w baku zostało i zwykle lampka sygnalizująca rezerwę nas mobilizowała do tego, żeby tankować. Natomiast teraz nieco odwrotnie. W zasadzie ja osobiście lubię mieć zatankowany samochód, mówiąc kolokwialnie, pod korek. Z racji tego, że no, różnie może się tutaj u nas wydarzyć, bo czasem ten samochód jest potrzebny w terenie. Poza tym to paliwo, myślę, że też na wsi, w domach jest w większym zakresie magazynowane pod kątem różnych sprzętów. Już pomijając kosiarki, ale właśnie chociażby agregaty, które teraz są coraz bardziej dostępne, ale też pomocne właśnie w dobie problemów z pogodą.
618-654-654, więc no, warto myśleć, jeżeli to wejdzie nam w nawyk, to będziemy zawsze chociaż to mieli przygotowane. Pani Janino, dzień dobry.
Dzień dobry. Mnie to właśnie spotkało. Nie to, że to mi się zapalił przez takiego, ale musiałam nagle się znaleźć w szpitalu, a ponieważ jestem zupełnie samotna osoba, ja mam zawsze przygotowaną torbę. I w torbie mam wszystko to, co potrzeba. I dokładam jeszcze, jeżeli jest chłodno, to dokładam ciepły poradnik. A tak to mam wszystko. Mam już szczoteczkę, mam pastę, mam po prostu ręcznik, mam piżamy. I tą torbę mam zawsze przygotowaną w jednym miejscu.
A to
i
bardzo...
wiedzą moi znajomi, że jeżeli cokolwiek się dzieje, to należy zabrać. Jeżeli mnie pogotuje, zabierać, to torbę należy.
Cokolwiek by się zdarzyło, to wiedzą także pani znajomi, gdzie jest torba i że należy ją zabierać.
Tak.
No właśnie, bo my mówimy o najróżniejszych sytuacjach, które nieraz nawet sobie trudne wyobrazić, ale przecież no, jakaś zapaść na zdrowie, która każdego z nas gdzieś kiedyś dopadła i być może zakończyła się hospitalizacją krótszą czy dłuższą, no to jednak wymaga, abyśmy z sobą mieli to, co ważne, prawda?
Tak, i mi to bardzo pomogło. Ja z tego czasu mam rzeczywiście tą torbę przygotowaną i tam mam nawet paputy, tam mam nawet buty, w razie czego dres, także jest zabezpieczona.
Środki higieniczne, jakieś swoje lekarstwa, jeśli je przyjmujemy.
Tylko lekarstwo muszę wymieniać, bo jeżeli chodzi o daty, prawda?
Tak jest. Warto też, żeby te lekarstwa były opatrzone właśnie taką karteczką, jak zażywamy. No bo gdybyśmy nie mieli kontaktu, nie mogli wytłumaczyć z jakichś tam względów, no to ten ktoś, kto zajrzy do naszej torby, będzie wiedział, prawda?
Tak.
Bardzo serdecznie pani dziękuję. To bardzo ważna informacja, którą pani nam przekazała i działając na wyobraźnię, że każdy chyba powinien mieć coś takiego z góry przygotowanego.
Właśnie, jeżeli chodzi o samotne osoby, to powinny mieć takie torby przygotowane konkretnie do szpitala, bo to się bardzo często jedzie pacjent i tam nawet nie mają w co ubrać tego pacjenta.
Nawet gdzieś na wierzchu, nawet opisane,
tak,
prawda?
Tak.
Bardzo
ja
pani dziękuję.
Dokładnie.
I zdrowia oczywiście życzę, niech pani tej torby nie używa, żeby sobie stała, tak?
I
może pani tylko wymieniać co jakiś czas tam jakieś rzeczy.
Tak, naprawdę.
Dziękuję ślicznie. 618-654-654. No ale jeżeli wciąż trudno komuś sobie z państwa wyobrazić, do czego miałby się przydać taki plecak ewakuacyjny, no to jeszcze raz Krzysztof Lis.
My się nie spodziewamy raczej tego, że będziemy musieli uciekać do lasu, bo w sumie przed czym i po co? Raczej w polskich warunkach będziemy musieli z tym zestawem ewakuacyjnym przetrwać w szpitalu, jak zabierzemy tam kogoś bliskiego przez kilka dni, albo my do niego trafimy. I zawsze ja się śmieję, że jeśli ten zestaw nie pomoże nam przeczekać kilku dni w szpitalu z bliską osobą i zaspokoić nasze potrzeby tam, czyli na przykład, żebyśmy mieli w co się przebrać i żebyśmy mieli czym umyć zęby, to znaczy, że ten zestaw nie jest zrobiony dobrze.
No i to mówił człowiek, który zajmuje się takim bezpieczeństwem, przygotowaniem, no preppers, właściwie tak można określić pana Krzysztofa. A jak słyszeliśmy, pani Janina doskonale wiedziała o tym wcześniej. Pewnie nie zajmowała się teorią zachowań preppersowskich i tak dalej, a świetnie to wszystko zdiagnozowała. Warto o tym pamiętać. Oczywiście także inne rzeczy są niezbędne. To jest kwestia zebrania dokumentów ważnych w jednym miejscu, aby były pod ręką. Czy państwo o tym pamiętają? Czy państwo się zastanawiają? Czy w ogóle biorą państwo pod uwagę możliwość znalezienia się w takiej sytuacji, w której w ciągu kilkudziesięciu sekund, ewentualnie kilku minut będziemy musieli zabrać to, co jest nam niezbędne? No i abyśmy nie znaleźli się w takiej sytuacji rozdarcia, że ojejku, co my tu jeszcze chcielibyśmy zabrać? I zaczniemy zabierać wszystko, a wyjdziemy z niczym, bo też może się tak zdarzyć. 618-654-654. Plecak ewakuacyjny. Plecak, który nazywany jest w różny sposób, kryzysowy, ucieczkowy. Czy w ogóle państwo o tym myślą i jak sobie w takich trudnych sytuacjach radzić? 28 minut po godzinie 12. 618-654-654. Mario, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszam do rozmowy w audycja w środku dnia Radio Poznań. Rozmawiamy o przetrwaniu, tak? I o tym plecaku przetrwania i o tym, czy w ogóle zastanawiamy się nad sytuacjami, które mogą nas zmusić do opuszczenia mieszkania, domu.
Tak, dzień dobry. Była kiedyś moja przyjaciółka, odwiedziła nas ze Stanów Zjednoczonych, z Wybrzeża Zachodniego. Czyli wiadomo, tam płyty tektoniczne i możliwość trzęsień ziemi.
Tam też dużo huraganów.
Tak. I przy stole, gdzie było kilkanaście osób, opowiadała, jak to oni mają przygotowane w przedpokoju nieduży bagaż i co jakiś czas też są ćwiczenia. Oni wtedy mają niedużo minut, żeby chwycić ten bagaż i na najwyższe wzniesienie biegną. I tam się spotykają, jest miłe spotkanie sąsiadów i wszyscy się rozchodzą. Ale to im uświadamia, że jednak to musi być, że to jest dla bezpieczeństwa. I oni to traktują zupełnie normalnie, zupełnie jest to bezstresowe w sumie.
No tak, działanie. Właściwie wytwarzają w sobie nawyk takiego zachowania.
Tak, tak, tak. I wśród chyba wszystkich osób, które siedziały, to była duża konsternacja. Ojej, jak tak można żyć? Ale potem, jak zaczęliśmy między sobą rozmawiać, to doszliśmy do wniosku, że może to jest bardzo mądre też dla nas. I to było kilka lat temu dobre. I w zasadzie ja od tego momentu to mam zawsze uszykowane i wracamy z wyjazdu. I potem jest część, w torbie zostaje świeżych rzeczy, i one sobie leżą i wykorzystujemy je na następny wyjazd. Ale to tak mi pozostało po tamtej rozmowie, która wszystkich nas jakoś tak bardzo poruszyła.
Padło pytanie, pani powiedziała, po tej informacji, którą koleżanka przekazała o gotowości do ewakuacji, jak tak można żyć, no to my założyliśmy wobec tego, tak myśląc, że oni żyją w ciągłym strachu. No a chyba tak właśnie nie jest.
Ona nas nie przekonała do tego, że to jest takie w zasadzie dla nich zupełnie bezstresowe. Wtedy. Ale to był jakiś czas temu i myślę, że nam się wszystkim zmieniło to myślenie, ale wtedy padł taki pierwszy raz wśród tych znajomych, którzy byli, taki temat, że w zasadzie coś trzeba mieć uszykowane.
Ale wtedy patrzyliśmy na to w taki sposób, że jak można myśleć o ucieczce, to cały czas będziemy w stresie, tak, że może się coś wydarzyć, no ale przecież może się coś wydarzyć i stres to dopiero będzie, kiedy nie będziemy przygotowani na to, prawda?
Tak.
A to paradoksalnie odwróciła się sytuacja. Zdradzi nam pani, jakie rzeczy najważniejsze pani uważa, aby były gotowe do zabrania?
Zawsze zadam dokumenty, które blisko tego miejsca leżą i tak wszystkich domowników. Więc jeżeli, bo te dokumenty są nam na co dzień potrzebne, ale one są w tym miejscu, gdzie ewentualnie się pojawimy, gdyby była taka potrzeba. Są tam kosmetyki, są ciut leków, ale nie za dużo, ale są. I z wodą to już w tej chwili chyba to nam nie wychodzi, ale bielizna przede wszystkim. I coś nieprzemakalnego wiem, że jest.
No tak.
No coś to zawsze jest zabierane na wyjazd taki nie za długi. Mhm.
I pewnie krótki. Z leków to takie najważniejsze rzeczy, jakieś przeciwzapalne, przeciwbólowe pewnie to też powinno.
No tutaj się mamy takie, tak, czy takie też jak na wycieczkę wyruszamy, no to są właśnie jakieś przeciwbólowe, opatrunkowe, dezynfekujące.
No i oczywiście swoje stałe jakieś dawki, które przyjmujemy, żeby też nie zapomnieć zabrać sobą. Dobrze, bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ważny głos, który pokazuje, że no wciąż musimy się przyzwyczajać do myślenia o tym. Wcale niekoniecznie o wojnie, prawda? Ale ta wojna nam teraz uświadamia i sytuacja sąsiadów, których obserwujemy, że nagle w jednej chwili muszą uciekać nie wiadomo z czym, jeśli nie przygotowali niczego. Dziękuję pani serdecznie. Obyśmy nie musieli nigdy z tego korzystać. 618-654-654. Pan Roman, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I bardzo proszę o przyciszenie radia.
Ja zgadzam się z panią, to tutaj przed chwileczką zgadzam się ze wszystkimi.
Może pan radio przyciszyć, bo mamy takie echo nieprzyjemne.
O, już teraz jest dobrze.
A propos radia też warto z sobą mieć tranzystorowe jakieś.
No właśnie mam tranzystorek, bo ja bez tego radia to żyć nie mogę, to już mówiłem kilka razy, ale pomijając to, że jest bez bazyliny, bez niczego, bo temat jest bardzo poważny, bo proszę sobie wyobrazić, przeciętny Polak w mieście co robi wchodząc do mieszkania. Panie redaktorze, co robi?
Co robi wchodząc
zamyka
do mieszkania?
Zamyka się na wszystkie zamki, jakie tylko są możliwe.
No pewnie tak.
To jest pierwsza sprawa. Bezpieczeństwo, zgoda. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że starsza pani, starszy pan, który jest samotny, bo to szczególnie chodzi o ludzi samotnych, robi to samo, ale pada, przewraca się, bo to różnie bywa. Kto wejdzie do tego mieszkania? Trzeba strażaka wzywać i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że warunki bezpieczeństwa, że uwzduraliśmy sobie, że nikt z czarami wszyscy chodzą sami przestępcy, którzy nas będą okradali. Ja nigdy nie byłem tego nauczony i do dzisiejszego dnia tego nie mam, że ja za sobą zamykam drzwi. Nie zamykam drzwi za sobą, proszę państwa. Jeżeli to najwyżej na jeden zameczek malutki, no nie powiem, co się zrobi, gdy się otworzy, ale zawsze taki kuferek powinien być, tak jak my, ludzie starsi, powinniśmy mieć zawsze w zapasie przygotowani w jakimkolwiek tam elemencie te tabletki, te środki lecznicze, które potrzebujemy, które musimy mieć. To musi być zawsze z boku przygotowane, że ktokolwiek wejdzie, ten tabołeczek czy coś to widzi.
Panie Romanie, no ja rozumiem, sprawa, że pan jest tak przygotowany.
Proszę?
Pan jest tak przygotowany.
Jestem tak przygotowany, dlatego że różnie w życiu bywa. No ja, wie pan, panie redaktorze, nie będę wymieniał chorób, które mam, bo lepiej wymienić tych, których nie mam. To szybciej pójdzie, ale nie będę wymieniał, bo tu nie chodzi o to. Ale my ludzie starsi, szczególnie my, jesteśmy narażeni właśnie na to, że coś nam jest. Zasłabnięcie. To nie musi być, że już od razu schodzimy z tego świata, ale zasłabnięcie czy coś. Dostać się do nas jest bardzo trudno. To jest raz. Druga sprawa, że musimy mieć sąsiadów też przygotowanych na to, których niestety nie mamy.
Czyli rzadko przede wszystkim
zdarza, że sąsiedzi są... Tak.
Nawiązujmy te kontakty.
Tak. Ja kiedyś, panie redaktorze, żeśmy rozmawiali z małżonką i tam z przyjaciółmi, że kiedyś było tak, że sąsiadki się zbierały na klatce schodowej i tam sobie to i tamto rozmawiały. Ale ja mówię, ale kiedy mają się dzisiaj spotkać, skoro jedno i drugie, jedna i drugi mąż i żona idą do pracy, dzieci przychodzą ze szkoły, są zabierani, ci ludzie nie mają czasu. Ale musimy zrobić coś, co właśnie, bo sąsiad jest naszą pierwszą pomocą. To sąsiad jest człowiekiem, który nam uratuje życie. To sąsiad, który jest, który nam zabezpieczy mieszkanie. To sąsiad, który wie, co się dzieje w naszym domu. I to sąsiad jest takim naszym aniołem stróżem. i my dla następnego jesteśmy również. Ja myślę, że do tych tematów, do tego, bo ten temat jest bardzo piękny, właśnie trzeba powrócić, ale może w innym kontekście trochę właśnie...
Ale tego, bardzo ważną rzecz pan mówi.
Że my musimy mieć kogoś, na kim możemy polegać, nie na dzieciach, bo dzieci przeważnie gdzieś wyjadą i tak dalej, oni się nami opiekują, dzwonią, telefonują i tak dalej, ale sąsiad jest pod ręką.
Można powiedzieć, sąsiad jest najbliższy. I oby on był też mentalnie i to od nas też zależy, na ile te kontakty będziemy podtrzymywali.
Wie, gdzie są na przykład chory, wie, gdzie są lekarstwa i tak dalej. Musimy mieć do siebie z powrotem, zaufanie. Musi wrócić pełne zaufanie.
To budujmy to, budujmy.
Sąsiad, oczywiście, że
pan Roman ja apeluje o
budować,
to.
Ale to nie idzie, bo mówię, z kim ma pan, panie redaktorze, budować, jak ten dom od godziny którejś do którejś jest pusty.
No ale potem, no jakoś. Może.
Potem pozamykani są dzieci i tak dalej. Panie redaktorze, to jest temat, ja przepraszam najmocniej, bo nie chcę zabierać głosu, tam jeszcze są inni, na pewno trzymałem jeszcze więcej pomysłów, ale ja mówię jedną rzecz, zacznijmy z powrotem, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, piękne słowa, budujmy od nowa to zaufanie i to, że, bo sąsiad jest ten, który pierwszy nam pomoże.
To pan Roman
on
pięknie.
On pierwszy nam pomoże. Dziękuję
to pan
bardzo,
Roman
życzę
pięknie
miłego dnia,
apeluje, dziękuję bardzo, pięknie mówi, zachęca, a na pewno jest to bardzo, bardzo ważne. Pożar budynku, zagrożenie jakieś militarne, no to są bardzo poważne rzeczy, ale też wichury, coraz częściej mamy wichury, prawda? I taka wichura może sprawić, że tracimy prąd nawet na wiele godzin. Może nastąpić przerwa w dostawie wody, czy też mogą się zepsuć nadajniki telefonii komórkowej. O tym wszystkim warto pamiętać.
Akurat nasza wieś tradycyjnie przy większym wietrze ten prąd traci z racji drzewostanu dosyć licznego wokół. No i oczywiście w tej sytuacji pierwszy element, który my staramy się zabezpieczyć, to jest kwestia wody. Oczywiście jest to różnie rozwiązane w różnych miejscach, aczkolwiek niezależnie od tego, myślę, warto rozważać taką sytuację, gdzie mając dom na wsi czy gdziekolwiek, ale jednak dom mając więcej miejsca, warto tą wodę mimo wszystko gromadzić, mieć pewien zapas.
Czy te sytuacje trudne na wsi jakoś zbliżają pana do sąsiadów?
To znaczy my i tak, myślę, jesteśmy ze sobą dużo bliżej niż to ma miejsce przykładowo w mieście, kiedy praktycznie mamy kilka metrów do drzwi obok, a więc pierwsza podstawowa kwestia to jest informacja, którą tutaj między sobą wymieniamy i mamy tego świadomość, że mimo tego, że nie możemy często na przykład już wykonać telefonu, zadzwonić, bo też często przekaźniki telefonii komórkowej także nie działają, to ktoś zawsze ma szansę wcześniej się dowiedzieć i taką informację przekazać.
A więc jak słyszymy, jak mówi pan Jacek, także to sąsiedztwo niezwykle ważne i akurat podawał przykład wsi. Tu i tam ten sąsiad może się okazać tym, kto jest nie tylko najbliżej, ale i najszybciej może zadziałać najbliżej naszemu sercu. Niech również tak będzie. Raz jeszcze przypomnę apel pana Romana, który dzwonił do nas przed chwileczką. Słowo klucz w tym wszystkim, myśląc o sąsiadach, myśląc o środkach komunikacji, to właśnie komunikacja. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić też dzień bez telefonu komórkowego, a co dopiero kiedy okazało się, że w taki dzień dochodzi do jakichś ekstremalnych sytuacji. O tym pan Krzysztof Lis.
Można pomyśleć o jakichś środkach komunikacji, łączności typu krótkofalówkach, o jakimś powerbanku, żeby móc naładować telefon. W dzisiejszych czasach najważniejszym narzędziem survivalu jest telefon komórkowy, właśnie z tego względu, że ma radio, ma łącze z internetem, jest podstawowym środkiem łączności z bliskimi, więc dobrze jest o jego sprawność, o jego działanie zadbać.
Mamy już takie podstawowe rady za sobą dotyczące zachowań praktycznych w przypadku chociażby pożaru. To każdy też mniej więcej wie. Zresztą taki plecak ewakuacyjny to właśnie w takich wszystkich sytuacjach się przydaje. Ważne, aby on był blisko wyjścia. Tak jak mówiła któraś z pań, przywołując to doświadczenie amerykańskich przyjaciół, gdzieś w przedpokoju, gdzieś przed wyjściem, żeby po prostu można było go chwycić i wybiec z mieszkania. Przećwiczmy sobie teraz z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Straży Pożarnej, brygadierem Sławomirem Brantem, scenariusz, w którym taka trudna sytuacja nas spotyka. Dokumenty dokumentami, ale najważniejsze jest przecież uratowanie swojego życia.
My zachęcamy do tego, że w momencie, gdy kładziemy się spać, zamykamy wszystkie drzwi do pomieszczeń. Zamknięte drzwi są naturalną przeszkodą dla ognia i dla dymu, więc mamy więcej czasu, żeby się przygotować później do tej ewakuacji. Zdarzają się tego typu sytuacje, że jeżeli mamy szczelnie zamknięte drzwi, pożar zostaje w danym pomieszczeniu, traci po prostu tlen i gaśnie. Natomiast jeżeli już dojdzie do tego pożaru, już musimy się ewakuować. Przede wszystkim ostrzeżmy wszystkich w naszej najbliższej okolicy, że mamy zagrożenie.
Na przykład krzyknąć pożar.
Zachęcamy do tego. Już chcielibyśmy, żeby to było standardem, a jeszcze z takimi sytuacjami nie mamy do czynienia, żeby były czujniki dymu. Czujnik dymu zdecydowanie szybciej nas ostrzeże, szczególnie w nocy, i donośnym takim piskiem, i to spowoduje to, że będziemy w stanie uciekać. Jeżeli już będziemy się ewakuować, musimy pamiętać, że dym unosi się ku górze, ponieważ jest to ciepły dym, więc najwięcej tlenu powietrza będziemy mieli przy podłodze, więc czołgamy się, pełzamy i w ten sposób wychodzimy na zewnątrz. Jeżeli mamy oczywiście dostępną drogę ewakuacji, czasami zdarza się tak, że ta droga ewakuacji jest odcięta przez sam pożar, wówczas zbliża się do okna. Oczywiście zamykamy drzwi w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Otwieramy okno, zbliżamy się do okna tak, żeby strażacy, którzy przyjeżdżają na miejsce, widzieli, że tam jest osoba poszkodowana. Ona potrzebuje pomocy, jest osobą zagrożoną, więc jak najszybciej w pierwszej kolejności docieramy, ewakuujemy te osoby. W drugiej kolejności gasimy pożar.
618654654. To może zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Czy jesteśmy gotowi szybko opuścić nasz dom, nasze mieszkanie, zabierając z sobą to, co niezbędne, to, co może nam pozwolić przetrwać w miarę spokojnie i bezpiecznie najbliższe godziny, nawet dni, bo nigdy nie wiadomo, w jakich sytuacjach, od takich chociażby jak pożar, zalanie, jakieś trzęsienie, jakieś skażenie chemiczne, nie mówiąc już o sytuacjach wojennych, bo nie chodzi o to, żeby się straszyć, nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy mogli do tego mieszkania wrócić. Zdarzało się na przykład w Poznaniu, że część kamienicy się obsuwała, pękała i całą kamienicę, czy jeszcze sąsiednią, trzeba było ewakuować na kilka dni. Czy Państwo są na to gotowi, mając te najważniejsze rzeczy przygotowane? W jaki sposób Państwo to zabezpieczają i czy zdarza się, że mają Państwo gotowe takie kuferki, plecaki, torby, z którymi można wybiec? 618-654-654. Oh, Belladonna, never knew the pain. Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. The open letter just carelessly placed, and you move in silence, the tea so delicately laced. Za kwadrans, godzina 13, Radio Poznań, nasza audycja w środku dnia. Magdo, dzień dobry. Pan Jerzy też czeka już na zaproszenie do rozmowy. Pani Magdo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam się tutaj podzielić moimi przygotowaniami, ponieważ patrząc na to, co się dzieje za naszą granicą i na te wszystkie wstrząsające obrazki, stwierdziłam, że mając dwójkę dzieci, muszę być przygotowana, jeśli coś niedobrego by się stało.
Czy panią skłoniło do tego właśnie to, co dzieje się na Ukrainie, ta sytuacja wojny?
Tak, dokładnie tak, ponieważ pracuję w szkole i widzę, spotykam dzieci, które w jednym komplecie ubrań, nie mając nic ze sobą, po prostu nagle znalazły się w obcym kraju. Tak jak tutaj Państwo wcześniej wspominali, miejmy nadzieję, że nikogo więcej już nie spotka takie nieszczęście, ale zmotywowało mnie to do tego, żeby właśnie zrobić tak zwany bug out bag, czy torbę ucieczkową. I tak jak wcześniej wspomniałam, mam dwójkę dzieci i stwierdziłam, że muszę jako matka być przygotowana na każdą sytuację, nawet tą najtrudniejszą. Także spakowałam każdemu członkowi rodziny do plecaka bieliznę, taki podstawowy komplet ubrań, jakieś takie jedzenie na szybko.
Ale trwałe.
Które można, takie trwałe jedzenie, tak, chrupki chlebek, kilka batoników.
Także w plecaki dzieciaków, tak?
Tak, także plecaki dzieciaków. Zrobiłam takie zestawy, troszkę poszperałam po internecie, zrobiłam takie zestawy właśnie opatrunków, tam są też, nie wiem, agrafki, jakiś mały zestaw do szycia, dwie baterie, troszkę takich drobnych pieniążków, w razie by gdzieś trzeba było na jakiś automat czy co, z jedzeniem. Także,
i wszyscy wiedzą, gdzie to jest złożone.
Ja to mam w samochodzie razem ze zgrzewką wody i też z takim opakowaniem właśnie chrupek ryżowych i różnych takich rzeczy, które się mogą przydać. Wożę to w samochodzie. Tym bardziej, że te osoby, które mają dzieci i gdzieś tam jadą czasami gdziekolwiek, tak, do kina, nie wiem, nad jezioro latem. Takie rzeczy się przydają, bo ciuchy na zmianę zawsze miałam dla dzieci w samochodzie, bo naprawdę różne rzeczy się zdarzają, także myślę, że mam nadzieję, że to się nie przyda.
Choć nieraz może się przydać w takich banalnych sytuacjach, już dokładnie. Nie jako sytuacja dramatyczna, tylko do rozwiązania problem. Pani Magdo, bardzo dziękuję. To teraz obyśmy, mając już takie bagaże przygotowane, ucieczkowe czy też plecaki, pamiętali, żeby raz po raz je sprawdzić, ewentualnie wymienić to, co w nich wymienione powinno zostać. I abyśmy nie zapomnieli o tym, bo tak jak mówimy, nikomu nie życzymy sytuacji dramatycznych, ale nawet w tych mniej dramatycznych może się to bardzo, bardzo przydać. Bardzo dziękuję pani Magdo.
Dziękuję.
Panie Jerzy, zapraszam do rozmowy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chcę opowiedzieć taką sytuację, jaką właśnie przerabiał niedawno przed paroma dniami mój brat. Ma szwagra, który mieszka samotnie. Oni w kapitalny sposób się umówili, że na przykład codziennie o 21 po apelu jasnogórskim dzwonią do siebie. Michał nie zadzwonił do nich. Oni dzwonią do niego, raz, drugi, trzeci, samochód pojechali, się okazało, że facet miał wylew. I sprawę uratowali, facet jest dzisiaj na nogach.
Czyli też pozostawanie w nieustannym kontakcie. To mówił jeden z naszych słuchaczy o sąsiadach też, żeby patrzyli na siebie, zwracali uwagę.
Ale można również z rodziną, bo to jest rodzina, się tak mówili, że codziennie po apelu jasnogórskim dzwonią do siebie i że jest wszystko okej, ponieważ Michał mieszkał sam u siebie w domu, nie? Ale również jest taka sytuacja, bo miałem przyjaciół w Niemczech, oni już w tej chwili nie żyją i oni, jak Inka została sama, to miała też taki system ze jakąś instytucją opiekuńczą i miała zainstalowany przycisk, tak jak do włączenia światła w domu, że o godzinie 21 do 21.05 powinna ten przycisk nadusić i dawała sygnał do tej instytucji opiekuńczej, że jest wszystko okej. Z chwilą, gdy ten sygnał nie nastąpił do 5 po, 15 po już byli państwo tam sprawdzić, co jest, że nie ma sygnału.
No to też podpowiadamy i przypominamy, że jest wiele specjalnie przygotowanych telefonów z jednym takim przyciskiem SOS, gdzie wpisane wcześniej numery telefonów zostają zaalarmowane. To wtedy, kiedy my czujemy,
no
że
tak,
coś
tak,
się
tak,
dzieje.
No tak, ale to nie wszyscy mają, ale to mi się to u mojego brata bardzo podobało. I mówię, Michał, przez to dzisiaj jest może... Jest jakby to powiedzieć na nogach, bo tak to już by było pozamiatane, prawda?
Podpowiedź, z której warto skorzystać. Bardzo dziękuję, panie Jurku.
Pozdrawiam, do widzenia.
Pozdrawiamy również. To jest wiele zachowań drobnych, które składają się na to, że nasze bezpieczeństwo no, jest o wiele większe, niż gdybyśmy te drobiazgi zaniedbali. No ale też warto budować to, warto robić to systematycznie i uświadomić sobie, że to się opłaca. A to jest także bardzo miłe i przyjemne, bo to pozwala budować relacje. I o tym nie zapominajmy. Jedno warunkuje drugie. Strażak Sławomir Brandt mówił w naszej audycji, że czasami w stresie ludzie próbują zabrać zbyt dużo rzeczy. Tu pożar, a jednak próbują zbierać i nie udaje się tego wszystkiego. Czasami jednak jest wręcz przeciwnie, że nie biorą z sobą nic. Jedno jest pewne, w przypadku opuszczania domostwa w pośpiechu, no coś na pewno zostawiamy za sobą, o tym mówi Krzysztof Lis.
Generalnie trzeba jak najszybciej oddalić się od zagrożenia. Tego uczą ratowników wszelkiego rodzaju. Dobry ratownik to żywy ratownik. Nie powinniśmy próbować komuś pomagać, jeśli to się wiąże z jakimś zagrożeniem dla nas. Absolutnie nie powinniśmy ratować dobytku, jeśli to oznacza dla nas jakiekolwiek zagrożenie. Bo każdy dobytek można odtworzyć. Można odtworzyć dom, dokumenty, natomiast nie da się odtworzyć czyjegoś życia. Myśląc kategoriami przygotowania na sytuacje awaryjne, staramy się zawsze zachęcać ludzi, czy zalecać im, że byli gotowi do szybkiej ewakuacji z domu, bez zastanawiania się, co jeszcze mam zabrać, bez zabierania jakichś pamiątek. Część tych rzeczy można skopiować, przecież można zrobić kopię cyfrową zdjęć i potem nie zastanawiać się, gdzie one leżą, żeby je zabrać.
To dla nas bardzo ważne, posiadać te rzeczy, które no, są dla nas cenne, ale najcenniejsze jest życie. Wiele rzeczy można przygotować wcześniej, aby ich nie stracić nigdy. Panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja chciałem powiedzieć, że tradycje bardzo głębokie są takich działań właśnie zabezpieczających, bo sama historia, chciałem przypomnieć pojęcia czy określenia lamus. Lamus to było zabezpieczenie całej rodziny, najbogatszych skarbów rodzinnych i tak dalej na wypadek oblegania domostwa. I tu, tak jak słucham bardzo fajnych wypowiedzi i ciekawych, no to chciałem powiedzieć, że jednak bardzo różnie i inaczej musi się ludność miejska przygotować, a ludność wiejska. I jeżeli chodzi o ludność wiejską, ja przeżyłem tydzień w Szwajcarii, w takiej sytuacji, że wszyscy musieli być w schronie i żyć z zapasów, które tam były zgromadzone. Jeżeli chodzi teraz o zabezpieczenie, bardzo mądra uwaga. Ja jak zgubiłem wszystkie dokumenty, całą saszetkę w Holandii, to od tego czasu wszystko mam w duplikatach i na wszelki wypadek nawet u notariusza zdeponowane. Także różne dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie na wsi na przykład jeszcze ważniejsza niż w mieście jest tutaj wspomniana samopomoc sąsiedzka. W Holandii nawet widziałem takie oznakowania, które miały odstraszać ewentualnie
intruzów.
Że tutaj to mieszkanie jest objęte systemem samopomocy sąsiedzkiej.
Też mamy takie tabliczki u nas, tylko to nie jest powszechne, ale zdarza się. Sąsiad patrzy, samopomoc sąsiedzka, uwaga, sąsiad ma oko na moje mieszkanie.
Ale generalnie wspaniała audycja, rzeczywiście należy pomyśleć o sobie, a już w szczególności w miastach, bo to jak sobie przypomnę o rodzinie, o swoich dzieciach, które mieszkają gdzieś tam w tych króliczarniach, no to jest makabra. Ja akurat mieszkam w lesie.
Panie Michale, serdeczności.
Nie mam dokąd uciekać. Dzięki, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Bardzo ważne jest to, kiedy coś się dzieje, żeby mieć procedury. Ja wiem, że brzmi to nieciekawie, ale to są takie podstawowe zasady zachowań, nad którymi nie musimy się za bardzo zastanawiać, bo mamy je przećwiczone. I chodzi o to, żeby nie tylko samemu mieć to w głowie, ale żeby przećwiczyć to ze wszystkimi domownikami. To jest bardzo ważne, o tym Sławomir Brandt.
Zachęcamy do tego, żeby w ramach spotkań w gronie najbliższych omawiać te tematy wcześniej. Co by było, gdyby wybuchł pożar? Albo gdybyśmy musieli uciekać z naszego domu, gdzie byśmy się spotkali? Warto wyznaczyć sobie takie miejsce, że tu przy tym kamieniu, albo przy tamtych huśtakach, albo tutaj u znajomych spotykamy się i widzimy, kogo ewentualnie brakuje. Wówczas w momencie przyjazdu straży pożarnej taka jedna z tych osób podchodzi, mówi: tak, jesteśmy w komplecie, nikogo najprawdopodobniej w tym mieszkaniu nie ma. Albo w drugą stronę i wtedy wiemy, w jaki sposób my mamy prowadzić działania, żeby dotrzeć do tej osoby, która może nas potrzebować. Ta informacja dla nas jest, można powiedzieć, na wagę złota.
Bardzo ważne, na wagę złota, a właściwie na wagę życia, czyli to złoto to niewiele może znaczyć, a życie, proszę bardzo. Każdy rodzic także w razie jakiegokolwiek wypadku w naturalnym odruchu przecież będzie bronił swoje własne dziecko, swoich własnych dzieci, ale nie da się mieć swoich dzieciaków na oku bez przerwy, więc co robić? przede wszystkim informować je, edukować, tłumaczyć o jak również zareagować, kiedy nas nie ma. Jak edukować i o czym informować, mówi Krzysztof Lis.
Wydaje mi się, że tak jak tłumaczymy dzieciom, żeby nie rozmawiać z obcymi, tak samo powinniśmy tłumaczyć dzieciom wszystkie inne zagrożenia, z którymi dziś się one spotykają. I to dotyczy zagrożeń w świecie cyfrowym, tego, że ktoś może chcieć je oszukać przez internet, wykorzystać w jakiś sposób ich naiwność i ufność, ale to wiąże się też z tym właśnie, że być może te dzieci będą musiały się szybko ewakuować ze szkoły, albo z domu, albo będą musiały przeżyć kilka dni bez prądu w znanym sobie otoczeniu, czyli w domu, ale w ciemności, bez działającego telefonu komórkowego, z grami, bez działającej konsoli. Fajnie jest przyzwyczajać dzieci do niewygód, do tego, że właśnie tej wody czy prądu może nie być, choćby zabierając je na wycieczki pod namiot, a niekoniecznie do hoteli z pełnym wyżywieniem.
Warto więc, żeby dzieciaki wiedziały, o co chodzi, a nie były utrzymywane pod kloszem bez wiedzy, jak i kiedy reagować. No i jeszcze pierwsza pomoc, a więc nie tylko apteczka, ale także umiejętności.
Pierwsza pomoc, opatrywanie różnego rodzaju ran, skaleczeń, dezynfekcja ich, może nawet szycie w takich warunkach polowych. To są umiejętności, które z całą pewnością warto mieć. Ale dobrze jest również umieć wyjąć kleszcza. Mam w moim takim przenośnym zestawie, takiej apteczce, którą mam zawsze przy sobie, mam nawet maseczkę do resuscytacji, więc mam nadzieję, że byłbym w stanie z tego skorzystać. To optymalnie byłoby w stanie udzielić pierwszą pomoc przy każdej kryzysowej, rodzinnej sytuacji. Włącznie z tym, że dziecko się czymś zakrztusi. Takie sytuacje przecież zagrażają nam codziennie i to nie trzeba być świadkiem wypadku samochodowego, żeby udzielać pomocy komuś obcemu. Czasem trzeba pomóc najbliższym.
No i o tym warto pamiętać, że te nawyki, te zachowania, te sytuacje mogą wydarzyć się zawsze i te nawyki i zachowania będą wówczas tym, co uratuje nas albo kogoś innego. No i jeszcze jedna ważna rada, o, nie zdajemy sobie sprawy, jaka ważna nawet, od pana Jacka. Nietypowa bowiem to rada, ale kto wie, może okazać się także ratująca życie. Pan Jacek apeluje, uwaga, o jak najrzadsze używanie, tu państwo się zdziwią, nawigacji.
To takie prowadzenie za rękę, za sznurek, wyłącza nas z myślenia i orientacji. Nawet wskazywano na sytuacje takie, gdzie jedno z plemion eskimoskich odnotowywało w ostatnich latach wypadki śmiertelne młodych osób, które nie potrafiły sobie poradzić w terenie w sytuacji, w których właśnie prądu zabrakło, GPS nawalił. Tak się niestety dzieje i to już mówią o tym badania. Taka rada, jak można nie używać, to lepiej nawigacji nie używać. Oczywiście, wiadomo, jeśli zależy nam na czasie, musimy się gdzieś tam szybko odnaleźć, no to jak najbardziej, no bo to wiadomo, że w tym momencie nie będziemy siebie skazywać na od razu jakieś niepowodzenie, bardziej lub mniej poważne. Natomiast jeśli robimy to dla tylko i wyłącznie wygody, no to w tej sytuacji właśnie z tej wygody korzysta nasz mózg, który bierze sobie wakacje z racji właśnie tej orientacji, myślenia, gdzie, co, jak i później niestety jest z tym problem.
A więc za panem Jackiem angażujmy nasz mózg, myślenie, ćwiczmy to wszystko. Polecamy państwu, dziękuję bardzo za udział w audycji i za te ważne informacje, które państwo nam przekazywali. www.radiopoznan.fm. Tam również zapraszam. Sandra Soluk, Krzysztof Jankowski, Tomasz Jędraszczak. Dziękujemy serdecznie.